Sprawy po zachodzie.
Ta współczesna młodzież. Często w przestrzeni publicznej można usłyszeć różnorakie komentarze, które zaczynają się właśnie od tego konkretnego zwrotu, a my dzisiaj wspólnymi siłami będziemy próbowali dojść do tego, jak ta współczesna młodzież jest. Przy mikrofonie Eliza Heidenreich, za konsoletą Jarosław Pachczyński, a ze mną w studiu Agata Jankowiak, psycholożka dziecięca, założycielka Centrum Wspierania Rozwoju Krainy Emocji oraz prezeska Fundacji Na Górce.
Dobry wieczór.
Punktem wyjścia naszych dzisiejszych rozmów po zachodzie będzie ponad 400-stronicowy ogólnodostępny raport Diagnoza Młodzieży 2026 i myślę, że warto, żebyśmy zaczęły od tego, czym ta diagnoza młodzieży jest.
Dokładnie, to jest bardzo ważne, ponieważ pierwszy raz spotykamy się z taką publikacją, która opisuje nam, w jaki sposób wyzwania młodego pokolenia się przedstawiają, ale też jaki jest ich potencjał. To jest takie badanie stworzone z tak naprawdę trzech części. Po pierwsze mamy analizę prawie 200 raportów, 126 dokładnie raportów krajowych, ponad 60 raportów międzynarodowych oraz takich strategii, które są opracowywane przez kraje Unii Europejskiej i kraje spoza Unii. Do tego ułożyli badacze badania ilościowe na ponad 5000 respondentów. Były to zarówno dzieci, jak i nauczyciele, rodzice, pracownice na przykład pomocy społecznej, ale były to także badania jakościowe, które obejmowały niemalże 100 osób właśnie z tej grupy wiekowej. Więc myślę sobie, gdyby tak przeprowadzić jedno badanie, na ile byłoby ono trafne, a jeżeli tutaj mamy niemalże 200 badań przeprowadzonych i na tej podstawie wyciąga się pewne wnioski, to możemy mówić o takich naprawdę szeroko zakrojonych badaniach społecznych tego młodego pokolenia.
400 stron jednak obowiązuje. Badanie jest już z nami jakiś czas, jednak wydaje mi się, że jakoś tak jest o nim cicho w przestrzeni publicznej. Jestem ciekawa, dlaczego się nim zainteresowałaś, bardziej z perspektywy jako ekspertka, czy może jako rodzic?
Myślę, że dwie perspektywy są dla mnie ważne. Osoby, o których mówimy w badaniu, są to osoby z tak zwanego pokolenia Z, czyli są to osoby między 15 a 29 rokiem życia. Jestem mam właśnie 15-latki, więc myślę sobie, że z jednej strony bardzo chciałam zobaczyć, jak te młode osoby teraz myślą, jak czują, co jest dla nich ważne. A z drugiej strony ta praktyka gabinetowa pokazuje, że rzeczywiście ilość dzieciaków, młodzieży i młodych dorosłych, która trafia do gabinetu, jest bardzo duża i ten raport pokazuje nam, że na przestrzeni lat ta ilość potrzeb zwiększyła się niemalże 2-3-krotnie, więc myślę, że to jest bardzo ważne. A badanie to całościowe bazuje na takich raportach, które są bardziej znane, na przykład raport Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej, który był bardziej szeroko opiniowany i przeglądany. Na różnych raportach, takich mniejszych, na przykład naszego profesora Jacka Pyżalskiego, tutaj z naszego ułamu poznańskiego. Więc myślę, że te informacje tak cząstkowo trafiają. Być może ta diagnoza nie przebiła się jakoś więcej tutaj do naszej takiej informacji ogólnopolskiej.
Jedno z pierwszych zdań raportu to dane i głosy młodych ludzi są alarmujące. Co ciebie najbardziej zatrzymało w tej lekturze?
Najbardziej zatrzymało mnie chyba to, jak my postrzegamy te młode osoby, a jak one same siebie postrzegają. To znaczy na przykład, nie wiem, czy spotkałaś się też z takim określeniem płatki śniegu, że są
pokolenie
bardzo...
płatków śniegu.
Tak, że są bardzo takie kruche, takie delikatne, nie do końca wierzą w siebie, a młode osoby, jak wynika z raportu, nie lubią tego określenia. To znaczy one rzeczywiście mówią, że są pewnego rodzaju indywidualnościami i bardzo to podkreślają, natomiast nie mówią, że są kruche. Mówią, że są wrażliwe, ale nie nadwrażliwe i że ta ich wrażliwość wpływa na to, że oni lepiej rozumieją swoje własne procesy emocjonalne, do czego na przykład nie mieli dostępu ich rodzice. I myślę sobie, że właśnie ta różnica w rozumieniu pewnych rzeczy chyba najbardziej mnie poraziła, plus no niestety te smutne statystyki, jeżeli chodzi o samookaleczenia czy próby samobójcze. To dla rodzica myślę, że zawsze jest takie bardzo, bardzo mocne, że gdzieś osoby w wieku właśnie czy mojej córki, czy innych dzieciaków, młodzieży, z którymi pracuję, no postanawiają na ten ostateczny krok, że tak powiem, się do tego ostatecznego kroku się posunąć.
Powiedziałaś o tych różnicach pokoleniowych i o tej swojej praktyce gabinetowej. Mhm. Jak na przestrzeni lat zmieniało się to postrzeganie młodości? Bo inaczej młodość postrzegają zapewne rodzice tych dzieci, mhm. a inaczej te dzieci.
Tak, dokładnie. Myślę sobie, że największy taki czynnik zmiany to ten świat online i offline. Kiedy my dorastaliśmy, praktycznie kontakt z rówieśnikami to był ten kontakt na żywo. Kiedy popełniło się jakąś gafę, to wiedzieli ci, którzy to widzieli, bądź ci, którzy usłyszeli od nich tak zwaną pocztą pantoflową. Teraz, kiedy ktoś ciebie nagra, wie o tym w sekundę cały świat. Myślę, że to jest dla tych dzieciaków takie bardzo trudne. Zmienia się również to, jak dorośli traktują dzieci. Myślę sobie o tym, że w raporcie czytamy sporo na temat takiego transferu lęku. Czyli rodzice, którzy trochę boją się o przyszłość swoich dzieci, myślę, że w dobrej wierze, ale niestety rzutują na nich ten lęk i powodują wzrost takiego dużego niepokoju o przyszłość.
Do rodziców sobie jeszcze przejdziemy, mhm. ale skupmy się na tym pokoleniu Z, o którym tak. ten raport jest. Mhm. Co ich wyróżnia?
To może najpierw sobie podzielmy, bo to jest bardzo szeroka grupa. To są osoby między 15 a 29 rokiem życia i tak naprawdę możemy sobie je podzielić na takie dwie główne grupy, czyli młodzież, to będą osoby między 15 a 18 rokiem życia. Powiemy sobie, że to są takie osoby po szkole podstawowej, nie? Czyli będą w technikach, w liceach, w szkołach branżowych oraz młodzi dorośli, czyli takie osoby między 19 a 29 rokiem życia. Jest ich w Polsce bardzo dużo, bo prawie 6 milionów, czyli mówimy tak naprawdę o ponad 15% naszych obywateli. Jest pokolenie, które właśnie jest takie wysoko wrażliwe, ale ma też taki dobry dostęp do swoich, do nazwania może swoich stanów emocjonalnych. To są osoby, które charakteryzuje duży stopień indywidualizmu, ale też szybkiego adaptowania się do nowej rzeczywistości, czyli czasy, w których teraz żyją i oni i my, myślę, że zmieniają się tak bardzo szybko i dynamicznie, że potrzebują nabyć właśnie tej umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Interesują się sprawami technicznymi, technologicznymi, chociaż jak sami mówią, i to wynika też z raportu, dbają i jakby chcą dbać o to, żeby była większa ochrona też ze strony na przykład państwa, bo widzą zagrożenia, ale wiedzą, że przed niektórymi rzeczami nie potrafią się sami uchronić, na przykład przed algorytmami, które gdzieś tam, czy jeżeli chodzi o komercyjne rzeczy, czy na przykład o takie niebezpieczne typu pornografia, które też trafiają do nich. I jeszcze moglibyśmy o nich powiedzieć, że są, tak jak już wspomniałyśmy na początku, osobami naprawdę bardzo, bardzo wrażliwymi.
W raporcie możemy też przeczytać, że pokolenie Z jest bardziej zróżnicowane niż jakiekolwiek wcześniej. Ty na co dzień pracujesz też z Zetkami, faktycznie zauważasz to w swojej pracy?
Ja, jeżeli pracuję, to najczęściej albo z młodszymi dziećmi, albo właśnie z młodymi dorosłymi, bo jest to taka grupa, mam poczucie, która trochę nam wypada z systemu, bo kiedy dziecko trafia do psychologa czy psychiatry, to mamy albo takie ośrodki wsparcia dla dzieci, albo właśnie dla dorosłych. I osoby takie między 18 a 22 rokiem życia też często do mnie trafiają, czyli tacy młodzi dorośli, którzy tak naprawdę nie łapią się już do tej pomocy, opieki psychologicznej, psychiatrycznej dla dzieci. Dla dorosłych też już niekoniecznie. I wtedy właśnie w takich ośrodkach prywatnych znajdują wsparcie i pomoc. I myślę sobie, że to będą takie też osoby, które rzeczywiście ich charakterystyka na przestrzeni tych lat też się zmienia z uwagi chociażby na to późniejsze wkraczanie w dorosłość, zawieranie związku, wyprowadzenie się z rodzinnego gniazda, jak to się mówi, zakładanie rodziny. Że to też ich charakteryzuje, że kiedyś już 22-5-latkowie zakładali rodziny, a teraz jest to mocno przesunięte.
Tak, a propos teraz i kiedyś też czasami można się spotkać z tym, że jest taka opinia, że młodzież ma teraz dużo problemów tej natury psychologicznej, a kiedyś tego nie było. I czy to faktycznie tak jest? Już widzę, że się śmiejesz.
Tak, bo myślę sobie, że to wcześniej też było. Natomiast po pierwsze nie mieliśmy niekiedy takich możliwości diagnostycznych, możliwości też pomocy po prostu tym osobom, a także teraz jest większa, myślę, taka też społeczna świadomość i przyzwolenie społeczne. Kiedyś, kiedy przychodzili rodzice do gabinetu, to na przykład mówili, że dziecko nie potrafi wysiedzieć, co tutaj z nim zrobić, a teraz przychodzą rodzice i naprawdę są bardzo dobrze wyedukowani. Oni przychodzą po konkret, potrzebuje diagnozy, aby pójść z tym do poradni psychologiczno-pedagogicznej i uzyskać jakieś konkretne wsparcie. Więc myślę sobie, że teraz też te czasy się zmieniły, że jakby może też może nawet nie nazwę tak przyzwoleniem społecznym, ale to nie jest takie naznaczające i etykietyzujące, że ja korzystam z tej pomocy psychologicznej. Pamiętam, kiedy zaczynałam pracę w 2010 roku w szkole, psycholog pierwszy raz pojawił się, to była taka podpoznańska szkoła podstawowa, to my musieliśmy uczyć dzieci, kim w ogóle jest psycholog i rodziców również. Mówić im na zasadzie takich prostych połączeń, metafor, że kiedy boli ząb, to idziemy do dentysty, a kiedy nie radzimy sobie z emocjami, to idziemy do psychologa. A teraz mam wrażenie, że przychodzą osoby, które bardzo dobrze znają cały wachlarz diagnoz, wiedzą, czym się różni ADHD od spektrum autyzmu, w jaki sposób my to diagnozujemy. I nie ma też takiego piętna. Kiedyś osoby się wstydziły po prostu przyjścia do gabinetu psychologa, a teraz dzieci bardzo otwarcie mówią, ja chodzę na TUSy, czyli na trening umiejętności społecznych, a ja mam diagnozę ADHD, a ja potrzebuję nosić słuchawki, bo mam, właśnie rozwijam się w spektrum autyzmu, więc myślę, że też ta świadomość społeczna po prostu wzrasta.
Czyli samoświadomość jest większa i u tych młodszych, i u tych starszych.
Tak, dokładnie. Dzieci też potrafią już o tym mówić, chociaż niestety jest tak, że trochę przez te szybkie, my na to trochę mówimy, te instagramowe diagnozy, mamy taką nadrozpoznawalność. To znaczy osoby, które gdzieś mają kłopot albo nie wiedzą dokładnie, jak swoje zachowania interpretować, starają się znaleźć rozwiązanie na to. I czasem z tym przychodzi, jakby pomaga w tym taka diagnoza instagramowa, w tym sensie, że ktoś widzi siebie, widzi pewne swoje zachowania, które mówi, że być może są to objawy właśnie jakiegoś, czy spektrum ADHD, czy spektrum autyzmu. My zawsze mówimy, żeby to traktować jedynie jako taki alarm, taki światełko, ale żeby to pogłębić u specjalisty. Nigdy nie bazować tylko na tych takich szybkich, prostych przekazach.
Czy taka instagramowa diagnoza może być w pewnym sensie zagrożeniem?
Zagrożeniem w tym sensie, że nie sięgamy po pomoc, tylko mówimy, okej, ja to mam, więc teraz wszyscy musicie mnie w jakiś inny sposób traktować. Natomiast jeżeli za tym idzie realna pomoc i wsparcie i nie poprzestaniemy tylko na tej diagnozie instagramowej, to jest coś fajnego, bo zaczynamy wtedy pracę nad sobą i nad tym, żeby po prostu żyło nam się lepiej.
A propos też tych diagnoz, w raporcie możemy przeczytać, że co piąta młoda osoba może zmagać się z objawami depresji. Jak ta rekordowa depresja ma się do tego, że o młodzieży teraz też się mówi, takie określenie fajne w tym raporcie jest to użyte eksperci od dobrostanu?
Myślę sobie w ten sposób o tym, ponieważ my zawsze na przestrzeni bardzo wielu lat badań mamy taką tendencję i taki widzimy schemat, że w adolescencji rzeczywiście to nasilenie objawów depresyjnych występuje. Czyli widzimy wzrost ilości zaburzeń depresyjnych czy lękowych, zwłaszcza u dziewcząt i tej młodzieży starszej. Natomiast to pokolenie jest takie niezwykłe, może tak powiem, w tym sensie, że temu sprzyja niska samoocena, a niestety bardzo wiele respondentów mówi, ponad 40% bodajże tutaj mamy w tym raporcie, ocenia swój stan jako skrajnie niska samoocena. Czyli to jest takie coś, co predysponuje do tego, żeby częściej te zaburzenia depresyjne rzeczywiście były. Natomiast kiedy pytali uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej, jak się czują, to bardzo często pojawiały się takie zachowania, czy takie wskazania, które mogłyby na tą depresję również wskazywać. Takie poczucie pustki, poczucie smutku, obniżona energia, brak sensu. Myślę, że niestety sprzyja temu też brak ruchu, brak dobrego snu, który jest często spowodowany używaniem bądź nadużywaniem elektroniki, plus taka mocna presja szkolna. Takie ciągłe porównywanie się do innych, ale też w tej przestrzeni online i offline, bo czasem dzieci budują swoją tożsamość taką internetową, która nie jest tym, kim rzeczywiście są na co dzień.
Czy w takim razie moglibyśmy powiedzieć, że dla niektórych młodych ludzi te takie objawy depresyjne stają się codziennością? Są dla nich czymś normalnym?
Myślę, że tak.
A kiedy powinno zacząć ich to martwić? I właśnie pytanie, ich czy ich rodziców?
Mogę podzielić się z praktyki takiej gabinetowej, że często tym momentem jest próba samobójcza bądź samookaleczenia. I często rodzic dopiero kiedy widzi na śladach nadgarstka czy ud u swojego dziecka, zaczyna rozmawiać i wtedy naprawdę pilnie szuka pomocy. To są takie wtedy już momenty, kiedy odbieramy telefony zapłakanych rodziców, którzy dowiadują się, że nie wiem, czas oczekiwania na przyjęcie do psychiatry to jest 8 miesięcy, a on wie, że jego dziecko potrzebuje go tu i teraz. Więc myślę, że im więcej rozmów, tym więcej też takiej informacji dla rodzica, co się dzieje z dzieckiem, a czasem, kiedy tych rozmów po prostu brakuje, to co nam ciało daje znać, nie? Czyli nie wychodzi dziecko z spokoju, zamyka się w sobie, nie chce rozmawiać, mniej je, mniej śpi, albo właśnie już są jakieś takie objawy samookaleczeń.
Gdzie w takim razie szukać pomocy, kiedy pojawiają się te pierwsze objawy? Zanim jeszcze nie jest ta ostateczność, o której wspomniałeś. Mhm.
Myślę sobie, że teraz w każdej szkole dba się o to, żeby był ten zespół psychologiczno-pedagogiczny, czyli warto pójść do placówki. Są poradnie zdrowia psychicznego, tam mamy fajny zawsze zespół specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Bądź też, jeżeli rzeczywiście są to już takie objawy bardzo niepokojące, to po prostu na izbę przyjęć przyjechać z dzieckiem.
O tym, co rodzice mogą robić i jak wspierać dzieci, będziemy jeszcze rozmawiać do godziny 22.
Zachodzie.
Powtarzacie, bądźcie sobą, bo nie chcemy być wami. To był zespół LOR, a my sobie to teraz zestawimy z raportem Diagnoza Młodzieży 2026, który jest naszym tematem dzisiejszych rozmów po zachodzie. A w tym raporcie możemy przeczytać, że młodzi są dziś bardziej podobni do swoich rówieśników w innych krajach niż do rodziców. Agato, co z tego wynika? Czy to jest szansa, czy to jest zagrożenie?
Myślę, że W zależności od tego, kogo o to zapytamy, to taka będzie odpowiedź. Kiedy pracuję z rodzicami, to dla nich myślę, że to będzie trochę zagrożeniem, ponieważ często patrzymy przez pryzmat naszych rodzicielskich doświadczeń, tego, co my sami przeżyliśmy, i trochę rzutujemy i projektujemy na młodzież, jak ta ich przyszłość powinna wyglądać. Natomiast kiedy zajrzymy sobie do raportu, to rzeczywiście dzięki tym badaniom różnych krajów unijnych możemy wysnuć takie podobne wnioski, ponieważ tak jak powiedziałaś, młodzi są bardziej podobni do rówieśników niż do rodziców. Myślę sobie, że wpływa na to też świat, w którym żyjemy. Dzięki temu, że są te media społecznościowe, generalnie dostęp do informacji, do wiedzy jest bardzo szeroki i bardzo szybki, to coś jest w tym, że młodzi zaczynają... to jest właśnie ten dysonans, że z jednej strony mają dostęp do wszelkiej wiedzy i do kontaktów z ludźmi na drugim krańcu świata, a z drugiej strony jest im ciężko budować te relacje tu i teraz. Czego my na przykład dorośli jakoś, nie wiem, bardziej nam chyba do tych relacji takich offline'owych i ciężko nam czasem zrozumieć, jak to bycie online może dzieciakom zastąpić to, co my pamiętamy z naszych czasów takich podwórkowych, czy bycia na trzepaku na przykład.
No właśnie, te, jak powiedziałaś, wasze czasy, one wyglądały trochę inaczej niż teraz nastoletniość, prawda?
Tak, zdecydowanie i często na warsztatach dla rodziców to wybrzmiewa, ale myślę sobie, że gdybyśmy się pod to podkopali, to potrzeby i wartości, którymi się kierujemy, są podobne. Czyli na przykład wolność, potrzeba autonomii, potrzeba samostanowienia. I że często jest tak, że te pokolenia, które były przed nami bądź będą po nas, no będzie tam jakiś taki zgrzyt, jeżeli chodzi o to, jak to realizować, ale no te wartości będą gdzieś tam podobne.
Wspomniałaś o tych warsztatach i jestem ciekawa, tak z twojej obserwacji, czy dorośli wiedzą dostatecznie dużo, jak, albo wiedzą, jak wygląda świat ich dzieci, młodzieży teraz, współcześnie?
Myślę, że coraz więcej wiemy, natomiast często to demonizujemy. To znaczy, boimy się, nie wiem, chyba to nasze pokolenie jest takie podszyte lękiem i wielu rzeczy się, mówię nasze, milenialsi, nie? Że my jesteśmy trochę tacy zanurzeni w tym lęku i wielu rzeczy się boimy. Natomiast myślę sobie, że jeżeli przestaniemy być takimi policjantami, kontrolerami, a zaczniemy z tym młodym pokoleniem rozmawiać, to będzie nam, wszystkim nam to wyjdzie po prostu na dobre. Jeżeli ich zapytamy, co ich w tym momencie bardziej boli, co chcieliby zmienić, a niekoniecznie myśleć, że to my znamy odpowiedzi na wszystkie pytania.
Twórcy raportu zapytali, dlatego teraz przytoczę to, co powiedziała Amelia, 18-letnia Amelia w ramach badania fokusowego Młodzi bez ściemy. I tutaj będzie dosłowny cytat. Rodzice są straumatyzowani, nie umieją reagować, więc mówią nie przesadzaj, idź do pokoju, nie stawiają granic albo stawiają je źle. Uważają, że dzieci są trudne, a to wynika z ich zaniedbań. I jestem ciekawa, co ty na te słowa Amelii powiesz.
Myślę sobie, że to jest to, o czym trochę na początku mówiłyśmy, że to pokolenie bardzo dużo wie o swoich emocjach. Może niekoniecznie potrafi je jakoś potem rozpracowywać i do tego jakieś strategie dobierać. Natomiast jest na pewno takie wyedukowane, jeżeli chodzi o te kwestie emocjonalne. I myślę sobie również, że dużo rodziców to dostrzega, czuje, ale też coraz więcej widzę rodziców, którzy chcą tę pracę nad sobą podjąć. Czyli mamy coraz więcej chętnych na szkołę dla rodziców. Mamy coraz więcej ludzi, którzy na przykład, kiedy diagnozują dziecko w kierunku ADHD, to zaczynają sprawdzać, czy czasem ja też nie mam pewnych objawów, albo czy czasem włączenie, nie wiem, jakiejś terapii chociażby psychologicznej czy psychoterapeutycznej mi nie pomoże. I ja naprawdę jestem ogromną optymistką, trzymam kciuki i bardzo wspieram wszystkich rodziców na tej drodze rozwoju, bo myślę, że to jest rodzicielstwo, to jest jedna z najpiękniejszych ról, które mamy, a jak jeszcze da się przy tym rozwijać i wspomóc te młode osoby, to bardzo, bardzo im kibicuję wszystkim.
To tak się teraz zastanawiam, skoro rodzice się rozwijają i są coraz bardziej akceptujący, to skąd biorą się te łatki przyklejane przez dorosłych, czyli właśnie pokolenie płatków śniegu, roszczeniowa młodzież? Kto to tworzy? Kto to przykleja?
Nie wiem, czy to nie są takie pewnego rodzaju skróty myślowe, że czasem trochę łatwiej nam jest w życiu, kiedy jakoś sobie coś pomyślimy, właśnie jakąś zrobimy kategorię i dla nas to będzie jasne i czytelne, a dużo trudniejsze jest właśnie wgłębienie się, co pod tą skorupą, co pod tą etykietą jest. Raz pracowałam, tylko raz, z takim panem, który przyszedł, tatą, który przyszedł i zaczął opowiadać o tym, że próbował rozmawiać z panią nauczycielką, że jak syn jest w czerwonej strefie i zaczyna się denerwować, to co zrobić. I myślę sobie właśnie, że czasem jest taki zgrzyt, że są osoby, które już są na etapie pewnego takiego rozwoju osobistego, a są jeszcze osoby, które nie do końca to rozumieją i są na takiej na takim etapie, że dziecko to jest to, które ma słuchać, które czasem ma wykonywać polecenia i czasem właśnie ten zgrzyt, niekoniecznie nauczyciel, każdy dorosły może taki właśnie być, który ma takie przekonanie, że dziecko to powinno być słuchające, posłuszne, nie buntujące się, nie zadające zbyt wielu pytań, a z kolei ci rodzice, którzy gdzieś tam zaczynają pracować, zastanawiać się, zmieniać pewne standardy i potrzeby, że czasem jedni i drudzy bardzo trzymają się kurczowo tych swoich, nie wiem, przyzwyczajeń, etykiet właśnie, jak to nazwałaś. Być może dlatego też różne są takie trudności na linii szkoła-dom.
Czyli ten pogląd na młodzież wymaga trochę dojrzania?
Myślę, że i tego, żebyśmy dojrzali, ale też, żebyśmy zrewidowali swoje takie dotychczasowe przekonania, żeby trochę więcej może takiej otwartości, świeżości wpuścić.
A jak możemy to wspomóc tak z zewnątrz?
Myślę sobie, że trochę instytucje powinny się zmienić. Na przykład ta duża presja społeczna. Myślę, że część rodziców bierze ją na siebie, na swoje barki, dlatego że bardzo im zależy, żeby te oceny były jakieś. Czyli jeżeli byśmy wprowadzili, nie mówię, że szkołę bez ocen, bo to jakiś sposób motywacji musi być. Natomiast jeżeli byśmy pokazali, że wartość dziecka nie leży w wartości tego, jakie oceny ma na świadectwie, to już by dużo zmieniło. Że gdybyśmy właśnie patrzyli na ludzi przez pryzmat ich pasji, zainteresowań, tego, w czym są dobrzy, a nie tylko tego, co trzeba naprawić, na jakie jeszcze dodatkowe zajęcia zapisać, żeby, nie wiem, osiągnąć jakiś pułap, jakąś średnią, to by też nam wszystkim pomogło.
Tutaj wrzucę kolejny cytat z raportu, który jakoś tak mnie zatrzymał. Zetki nie są pokoleniem buntu, chcą spokojnego życia w zgodzie ze swoimi potrzebami. Faktycznie widzisz to w praktyce gabinetowej?
Myślę, że to bardzo jest indywidualna sprawa i zależy od środowiska, w którym żyją. Że część dzieci rzeczywiście, jeżeli ma zaopiekowane takie potrzeby i takie relacyjne rzeczy, to oni się nie muszą buntować, tylko właśnie rozwijać tą swoją indywidualność, kreatywność. A część dzieci, która jest być może właśnie wychowywana w taki bardzo kontrolujący sposób, tym bardziej potrzebuje się buntować.
Bo bunt nastoletni to jest coś, co wydaje mi się, że jest tak na stałe wpisane w tą młodzież i
tak.
Obraz.
Ten okres takiego moratorium rozwojowego, gdzie my trochę szukamy siebie, jest też bardzo ważny i potrzebny, bo pewne klocuszki się burzą, żeby na nowo mógł się zbudować ten taki obraz osoby. Natomiast właśnie w tym raporcie też jest taki fragment o tym, że każde pokolenie się buntowało i każde ma w sobie jakby taki element, właśnie przedstawiciel takiej młodzieży ma element tego, żeby coś swojego dołożyć, coś swojego stworzyć, a to pokolenie jest trochę inne, no bo nie mieliśmy tutaj jakiegoś takiego buntu, to nie były lata 80., tu nie mieliśmy takich zmian ustrojowych, więc jeżeli już byśmy mówili o buncie, to on by miał inny wymiar, tak mi się też wydaje.
A tak z rozwojowego punktu widzenia, czy brak buntu to coś jest zdrowego w tym aspekcie właśnie buntu nastoletniego?
Jeżeli ten bunt jest bardziej wewnętrzny, a nie zewnętrzny, no bo rzeczywiście, jak są bardziej kontrolujące rodzice, to czasem ten bunt jest taki bardziej zewnętrzny, polega na wykłócaniu się, jakimś takim bardziej zachowaniach takich widocznych na zewnątrz. Natomiast czasem w obecnych czasach być może jest tak, że dzieci nie mają aż tylu rzeczy z zewnątrz, czemu muszą się buntować i być może dlatego tak mocno buntują się, że tak powiem, w sobie. To znaczy to niższe poczucie własnej wartości na przykład z tego może wynikać.
Tak sobie teraz myślę, że może właśnie ten brak buntu to też jest pewnego rodzaju bunt.
Dla niektórych pewnie tak, myślę sobie, że jeżeli jest przyjęte ogólnie, że młodzi się muszą buntować, a ja się nie zbuntuję, to jest mój jakiś manifest, prawda? Więc w ten sposób mogę to pokazać. W jednym momencie w raporcie jest taki fragment, kiedy mówią o tym, że poluzowanie tych więzi rodzinnych powoduje, że dzieci nie mają jak się buntować przeciwko rodzicom, bo trochę mają możliwość robienia wszystkiego, czego chcą. Ja do końca się z tym nie zgadzam, bo uważam, że rodzic powinien być takim przewodnikiem tego dziecka, nie do końca kumplem, który na wszystko się zgadza, ale być może też są takie rodziny, w których właśnie dziecko nie ma przeciwko czemu się buntować, bo może robić wszystko.
Czyli to takie podejście, jestem twoją mamą, twoim tatą, ale jestem też twoim najlepszym przyjacielem.
Ono jest fajne, jeżeli za tym stoi, że ja zawsze dam ci poczucie bezpieczeństwa, będę z tobą, nawet jak zrobisz coś niefajnego, to ja jestem przy tobie, natomiast ja jestem tą osobą, która też wyznacza granice, bo myślę sobie, że czasem rodzice właśnie stoją na takim rozdrożu, ale to co, zabraniać, nie zabraniać. Jako rodzic ważne, żebyś zapewniał bezpieczeństwo, a czasem to bezpieczeństwo wymaga tego, żeby powiedzieć nie i żeby tą granicę postawić.
I gdzie w tym wszystkim właśnie to być najlepszym przyjacielem? Przecież najlepszy przyjaciel nie powinien takich rzeczy robić.
Myślę sobie o takim byciem dobrym i mądrym przyjacielem. Może tak bym powiedziała. W tym sensie, że akceptuję cię w pełni, ale w tym sensie muszę postawić granicę, bo wiem, że tu kończy się linia bezpieczeństwa.
Też jeszcze jedna statystyka z tego raportu do wrzucenia, myślę, w tym miejscu, to 53% młodych dorosłych w wieku między 25 a 34, czyli też te osoby starsze, nie te osoby objęte raportem, mieszkają z rodzicami. I dochodzi do tego gniazdowania. Jak to wpływa na młodych?
Tu jeszcze rozszerzę tą statystykę, bo to
proszę
jest
bardzo
takie mocne, ja sobie to wypisałam, że 50% mieszka z rodzicami, a 39% nie zawiera w ogóle związków i mieszka z rodzicami. Czyli zobaczmy, kiedyś statystyki mówiły, że Polki zostawały mamami w wieku między 20 a 25. Teraz mamy nawet sytuację 34 bodajże, tak? Chyba tam jest ta granica przesunięta i my nadal nie mamy zbudowanej relacji. Czyli myślę sobie nawet, że bardziej mnie ten właśnie wynik zatrwożył niż to, że mieszkamy. No bo na to się składa po pierwsze taka niestabilna sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie. To znaczy młodzi ludzie mają poczucie, że pracują na umowach śmieciowych, które nie dają im szansy na pomyślenie o przyszłości, no bo to jest umowa na czas określony i bardzo często jest to umowa na tak zwaną najniższą krajową. Dodatkowo koszty mieszkań czy koszty utrzymania są tak wysokie, że zjadają niemalże całą tę wypłatę, więc oni trochę nie mają jak budować tej swojej przyszłości. A dwa, jest trudność w relacjach w tym sensie, że jest obawa przed takim pełnym byciem z drugą osobą, że to jest coś, co powoduje, że my się boimy wejść w związek, bo jeżeli się nie uda, to co wtedy? Czy będę umiał się poświęcić bardziej? Czy będę chciał się mocniej starać albo utracić część siebie, poświęcając się dla drugiej osoby? To też chyba jest teraz taki właśnie, taka mocna rzecz, która z tej diagnozy wybrzmiewa.
Czyli mamy te obawy młodych ludzi i mamy te już też wspomniane łatki, etykietki, które są dorzucane i myślę, że one też nie pomagają, jeśli oni słyszą, że są leniwi, że nie chcą zakładać rodzin, że nie chcą się odnaleźć na rynku pracy.
Te łatki są okropne, naprawdę. To się zaczyna już, myślę, w takim przedszkolu, kiedy ktoś usłyszy, że coś robi źle, że do niczego się nie nadaje. Kiedy teraz powiedziałaś o tym, że są leniwi, że właśnie nie potrafią utrzymać pracy, czy pójść do jakiejkolwiek pracy, to myślę, że echo tego słyszymy w gabinecie. Że nawet jeżeli ktoś dorosły powie to takiemu młodemu człowiekowi i ma wrażenie, że po nim to spływa, to naprawdę miejcie państwo świadomość, że to mocno się zapisuje w jego głowie i w tych najgorszych momentach, najtrudniejszych do niego wraca. Że on sobie mówi, nie dam rady, bo jestem leniwy. Po prostu te uważajmy, co mówimy do wszystkich.
Też wspomniałaś, myślę, że to jest dosyć ciekawe, o tej praktyce gabinetowej po raz kolejny. Jakie są rzeczy, które słyszysz od młodych najczęściej? Takie powtarzające się rzeczy, obawy?
Chyba ta obawa o przyszłość, że nie wiem, czy dam sobie radę. Takie porównywanie się trochę do tego, co widzą na tym przysłowiowym Instagramie, czyli że inni w ich wieku mają pracę albo że właśnie mają dużo pieniędzy, nie pracując aż tak ciężko, jak na przykład rodzice pracowali. Obawa o to, czy dam radę utrzymać się na przykład z tych rzeczy, które są moją pasją, bo gdzieś tam jest zakorzeniony taki stereotyp, że trzeba ciężko się nacharować i to najbardziej, nie wiem, jakoś tam fizycznie ilość godzin przepracowana da nam dobrobyt. Kolejny taki aspekt, który słyszymy, to dużo ludzi przychodzi, która zawiodła się na takich, nie wiem, przyjaciołach, kolegach, koleżankach, na bliskich sobie rówieśnikach. To jest też taki duży odsetek osób. Tak jak kiedyś mieliśmy właśnie w szkołach takie konflikty rówieśnicze, to też mocno, być może właśnie dlatego, że nie ma tych relacji takich rodzinnych, tylko bardziej są przyjacielskie, to dużo osób ląduje właśnie na gabinetowych fotelach, czy tych przysłowiowych kozetkach właśnie dlatego, że muszą zmienić swoje życie, bo zupełnie nie dogadują się już ze swoją grupą rówieśniczą, bądź czują się odrzuceni.
I to może podsycać ten lęk przed relacjami, o którym wspominałaś wcześniej.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To myślę, że trochę się też nakręca, nie? Że jak ja mam takie doświadczenie niefajne, związane właśnie z tym odrzuceniem, bądź z tym, że komuś zaufałem, a on to zaufanie gdzieś tam nadużył, to tym trudniej potem wchodzić w te relacje, nie? Że to jest takie koło, które się gdzieś tam potem napędza.
O relacjach będziemy jeszcze rozmawiać, ale zanim utwór, który wybrała twoja córka, prawda?
Tak, dokładnie. Poprosiłam córkę jako właśnie przedstawicielkę pokolenia Z, żeby podpowiedziała mi trochę utwór. To jest Micki, autorka, którą ona bardzo lubi i powiedziała, że to jest utwór, który według niej mówi o rzeczach ważnych. Nie mówi o takiej przelotnej miłości, czy o ubiorach, czy o czymkolwiek innym, tylko właśnie dla mnie on jest o kruchości. Być może w pewien sposób charakteryzuje to pokolenie.
To był utwór, który wybrała przedstawicielka omawianego dzisiaj pokolenia Z, określonego także jako iGen. Ze mną w studiu Agata Jankowiak, psycholożka dziecięca. No i teraz trochę pochylimy się nad tym internetem nieszczęsnym i jego wpływie na młodych, bo on jest duży, prawda?
Przeogromny, tak można to podsumować. W ogóle dziękuję ci za to pytanie, bo to otwiera nam wrota do tak przeróżnych dywagacji i
puszka Pandory.
Tak, trochę tak. Przede wszystkim na początku chciałabym wspomnieć, że jesteśmy, słuchajcie, wśród młodzieży, wśród dzieciaków, których układ nerwowy jest cały czas w fazie wzrostu. I dlaczego ta pętla dopaminowa jest tak silna? Ponieważ ten układ nerwowy dojrzewa, układ nagrody, przepraszam, dojrzewa wcześniej niż kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za kontrolę impulsów. I tak jak nam czasem dorosłym się wydaje, no ale jak oni nie mogą się opanować? No rzeczywiście, nie mogą. Oni szybciej wpadają w te różne uzależnienia behawioralne. Szybciej widzimy u nich to hiperprzebodźcowanie. I myślę sobie, że naprawdę w trudnych czasach przyszło im żyć, bo nasz mózg nie jest gotowy na tę ilość informacji, przez którą jest zalewany właśnie za pośrednictwem tych doznań, które płyną. Głównie z telefonów, bo te badania w ogóle mi otworzyły oczy, że tylko 6% osób korzysta z tabletów, niecałe 20% chyba z laptopów, komputerów, no a jeżeli chodzi o dostęp do smartfonów, no to deklaruje 93% dzieciaków. Więc to już jest takie wow. Wszystkie grupy społeczne, nie? Już do tego mają dostęp. I niestety jest tak, że im wcześniej ta inicjacja, że tak powiem, cyfrowa jest, tym szybciej może dojść do ryzyka uzależnienia, który też jest zależny płciowo. Bo dziewczyny szybciej mogą się uzależnić od takich portali społecznościowych, no a chłopcy częściej uzależniają się, tak wynika też z badań, od gier.
Też myślę, że dużo mówi o tym pokoleniu, tej generacji to, że na mapie generacji, która też znajduje się w raporcie Diagnoza Młodzieży 2026, jako takie kluczowe wydarzenia jest wymieniane na przykład uruchomienie Facebooka, premiera iPhone'a, ekspansja TikToka i to się może wydawać zabawne, ale wcale nie jest.
Nie jest, ponieważ pociąga za sobą ogromny spadek koncentracji, przyswajania dłuższych, bardziej złożonych treści. To, co często obserwujemy, jest nazywane popcorn brainem. To właśnie takie zjawisko, kiedy my widzimy, jak dzieciaki w ogóle nie potrafią się skoncentrować i ten przekaz, który jest teraz w szkołach, jest trochę archaiczny, w sensie nudny, no bo jak skupić się na pani, która mówi, kiedy w tablecie my mamy w sekundę dziesiątki, setki bodźców, które do nas dopływają. I mamy też takie zjawisko hiperbodźcowania i ono polega na tym, że nasz układ nerwowy obojętnieje na słabe bodźce, czyli tam naprawdę dużo się musi dziać, żebyśmy my w ogóle zwrócili na to uwagę, a już totalnie przeraziły mnie badania z ostatniej konferencji, w której brałam udział, że średni czas skupienia teraz wynosi 40 sekund. To jest zatrważające. Kiedyś mówiliśmy o przedszkolakach, że im ciężko 10 minut wysiedzieć i coś robić, jakieś zadania takie stolikowe tak zwane, a teraz my to liczymy w dziesiątkach sekund. Ciężko przejść koło takich danych do porządku dziennego.
Wspomniałaś też wcześniej, że z młodzieżą pracujesz od 2010 roku, poprawnie, jeśli się pomyliłam.
Tak, wtedy zaczęłam pracę w szkole i rzeczywiście wtedy była sześcioklasowa szkoła podstawowa, więc to były te młodsze dzieci.
I jak ta młodzież, jak te media społecznościowe, smartfony, tablety, jak to wpłynęło na młodzież, z którą pracowałaś wtedy i z którą pracujesz teraz? Jak ta młodzież się różni między sobą? To jest 16 lat, to jest już sporo.
To jest sporo i myślę sobie, że tak jak wtedy konflikty dotyczyły właśnie tego, że ktoś powiedział, że jest źle ubrany, że coś się zadziało w szkole, że zabrał komuś plecak i gdzieś tam wrzucił, tak teraz rzeczywiście ogromny odsetek tych konfliktów, które widzimy i spraw, które mamy do rozwiązania, dotyczy tego świata online'owego, czyli te grupy, te fora internetowe. Trochę też taka swoboda w mówieniu czy pisaniu tam różnych rzeczy, których pewnie w takim życiu i twarzą twarz w sytuacjach by te dzieciaczki nie powiedziały. Bardzo dużo też rzeczy, do których mają dostęp i myślę tutaj o takim patostreamingu czy takich treściach związanych z ogromną agresją, przemocą, hejtem, czy dostępem do treści pornograficznych, które niestety też są w tych smartfonach naszych dzieci. I jeszcze jest takie zjawisko multiscreeningu, czyli kiedyś dzieci zajmowały się jedną rzeczą. Jak czytały, to czytały, jak jadły, to jadły. A teraz mamy pokolenie, które kiedy ogląda filmy, to i tak skroluje telefon. Kiedy rozmawia z kimś, to również to robi. Więc generalnie ten układ nerwowy tych dzieci, mam wrażenie, że trochę inaczej pracuje.
A zdawałoby się, że to bycie właśnie w stałym kontakcie z tym światem zewnętrznym i z rówieśnikami, to powinien być plus. A jednak okazuje się, że no, z tego, co mówisz, chyba niekoniecznie.
Niekoniecznie. Wydaje mi się, że są, tak jak już wcześniej mówiłam, takie czynniki indywidualne, które o tym mówią, ale też taka kultura korzystania z tego, bo jeżeli widzimy dorosłego, najpierw go słyszymy i mówi odłóż telefon, a później widzimy, że on sam skroluje, to trudniej takim rodzicom, czy generalnie dorosłym, wyegzekwować pewne zasady, a uważam, że powinny one być wprowadzone w domu. Zasady dotyczące długości tego czasu ekranowego tak zwanego, czyli kiedy korzystamy z elektroniki, ale też na przykład wprowadzenie takich stref bez telefonu, czyli na przykład, że posiłki jemy wspólnie, jeżeli się oczywiście uda, bo wiadomo, że w różnych godzinach pracujemy, ale bez telefonu, żeby ten kontakt i ta relacja rzeczywiście była.
Jestem bardzo ciekawa, czy to jest jeszcze możliwe, bo ja na przykład pamiętam, że ja swój pierwszy telefon dostałam, jak szłam jeszcze do gimnazjów, jeszcze wtedy były gimnazja. No a teraz ta ekspozycja na ekrany jest dużo wcześniejsza.
Bardzo wczesna. Mój syn jest tegorocznym komunistą i jest jednym z nielicznych, który telefonu nie dostał.
Na komunię,
tak. A oczywiście zdarzają się dzieci, które mają jeszcze wcześniej, bo nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, ale wśród tutaj naszej rodziny czy znajomych, że często jest tak, że właśnie na komunie, czy jak pójdą dzieci do czwartej klasy, bo już z powrotami też jakoś rodzice tak to argumentują, że wtedy jest taka większa też poczucie bezpieczeństwa, bo to dziecko może zadzwonić i tak dalej. Natomiast ja działam też dosyć aktywnie w Radzie Rodziców i wiem, że jest też problem z wprowadzeniem takich regulacji w szkole, czyli chcemy, żeby dzieci nie korzystały z telefonów w szkole. No i część rodziców mówi, że absolutnie jest jak najbardziej za, że nie chcą tych telefonów. Część mówi, że chce, żeby były. No a część dzieci wprost mówi nauczycielom, że no to ja przyniosę dwa. Jeden pani oddam, a z drugiego będę korzystać, więc to też chyba zależy dużo właśnie od tego, jak w domu się do tego podchodzi i jak do tego się rozmawia. Bo ja też uważam, że to jest cudowny moment, w którym my żyjemy, że mamy taki dostęp do wszystkiego, ale niestety jest to też ogromne zagrożenie, jeżeli nie będziemy z tego mądrze korzystać. Więc wszystkie programy profilaktyczne i uczące i dzieci, i dorosłych mądrego korzystania z elektroniki, uważam, że to powinien być taki must have każdej, czy to szkoły, czy właśnie każdego z nas, taka higiena cyfrowa codzienna.
Czas leci nieubłaganie, więc musimy powoli zbliżać się do takich podsumowań. Czy są jakieś rzeczy, które po lekturze raportu Diagnoza Młodzieży 2026 widzisz wyraźniej?
Myślę, że jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest relacja. Że to jest pierwszy i najważniejszy czynnik chroniący przed różnego rodzaju trudnościami, czy to młodych dorosłych, czy właśnie młodzieży. To, żeby znaleźć czas na rozmowę i żeby z taką uważnością i troską przyjrzeć się temu, co tak naprawdę myśli to nasze pokolenie. Żeby nie zakładać własnych odpowiedzi w głowie, tylko pytać, drążyć i być tą bezpieczną bazą i przystanią, która w momentach trudnych pozwoli im zawsze przyjść, przytulić się, powiedzieć, co się dzieje, bo wiedzą, że my ich zawsze będziemy akceptować i stawać po ich stronie, aczkolwiek tak jak mówiłyśmy wcześniej, też wyznaczając te bezpieczne granice.
Diagnoza i co dalej? Czego byś sobie życzyła jako osoba, która na co dzień z młodzieżą pracuje?
To ja trochę odpowiem z innej strony. Bardzo, bardzo marzę o tym, że wszyscy rodzice, jeżeli tylko będą chcieli, a niektórych trzeba przymusić i sądy to czasem robią, będą mogli też siebie podszkolić, jeżeli chodzi o emocje. Czyli jeżeli my jako dorośli będziemy tymi, którzy lepiej rozumieją siebie, którzy lepiej rozumieją własne emocje, naprawdę będziemy w stanie lepiej pomóc naszym dzieciom. Więc marzy mi się czas, kiedy każdy rodzic, każdy dorosły będzie mógł na przykład przyjść na szkołę dla rodziców, dowiedzieć się, w jaki sposób się komunikować, jak stawiać granice, jak lepiej rozumieć swoje emocje i emocje bliskich. I myślę sobie, że to naprawdę bardzo pomoże temu młodemu pokoleniu.
Autorką tej pięknej konkluzji była Agata Jankowiak, psycholożka dziecięca.
Dziękuję pięknie.
Za konsoletą Jarosław Pachczyński, przy mikrofonie Eliza Heidenreich. Życzę Państwu miłego wieczoru z Radiem Poznań, a raport Diagnoza Młodzieży 2026 jest ogólnodostępny, można go sobie znaleźć.
Dziękujemy.
Rozmowy po zachodzie.